Bogorodzica, Dziewica, Bogiem sławiena, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko, zwołowena, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela szciciela, Bożycze, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją wznosimy, padać raczy, Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo
Błogosławiona Rodzicielko Syna Bożego, dzisiaj w Wigilię uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa chcemy oddać pokłon Bogu, wpatrując się w Twoje oblicze, gdyż na tym świętym wizerunku jasnogórskim trzymasz swojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którego ciało każdego dnia możemy spożywać w tym świętym miejscu, w wieczerniku naszego narodu, i słów Jego możemy słuchać każdego dnia. W Apokalipsie, w objawieniu Bożym, czytamy, jak Bóg zasiadł na tronie, a dookoła tronu 24 trony, na tych tronach siedzących starców, odzianych w białe szaty. A z tronu wychodzą błyskawice, głosy, gromy. Czytamy o tronie w tym czwartym rozdziale Apokalipsy. Jest to piękna wizja niebieskiej liturgii, w której centrum jest Pan Bóg. Bo celem liturgii eucharystycznej jest Jezus Chrystus. A w liście do Hebrajczyków czytamy: przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Podobny obraz znajdujemy w pierwszej Księdze Królewskiej, ale jest to piękny obraz, gdyż piękną aluzję robi do Ciebie, Matko. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Czegoś takiego nie było u ludzi, Maryjo, żeby był taki tron łaski, Ty, Maryjo, pełna łaski. Obok tronu też 24 lwy, jak w Apokalipsie. To jest ten sam tron. Te lwy, starcy, patriarchowie, apostołowie, którzy jak lwy walczyli o swoje owce. A ten tron z kości słoniowej to o Tobie, Maryjo, mowa, bo Ty jesteś wieżą z kości słoniowej. Jesteś drogocenna, jesteś unikatowa, ale jest to też pewien symbol, bo słoń w Księdze Machabejskiej jest obrazem demona, złego ducha, bestii. A Ty, Maryjo, wieżo z kości słoniowej, jesteś piękną zwyciężczynią nad bestią. Pokonałaś wroga i w Tobie, Maryjo, dokonało się zwycięstwo nad złem. Dlatego przychodzimy do Ciebie, Matko, aby w Tobie zwyciężyć, bo Ty jesteś zwycięstwem Boga nad grzechem. I w Tobie, Maryjo, Jezus Chrystus pokonał wszystkie wrogi, wszystkich wrogów i mój grzech, bo Ty, o Matko, jesteś tronem Jezusa Chrystusa. Ty, Maryjo, trzymająca na swoim kolanach Jezusa Chrystusa, jest wiele ikon Twoich, Maryjo, gdzie trzymasz na kolanach małego Jezusa i pragniemy współtronować z Jezusem, duchowo wchodząc na Twoje kolana, o Matko, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Czytamy w encyklice świętego Jana Pawła II Redemptoris Mater, jak to Sobór Powszechny w Nicei orzekł, że według nauczania ojców i powszechnej tradycji Kościoła wierni mogą czcić razem z krzyżem także wizerunki Matki Bożej i świętych. Wizerunki Maryi Dziewicy mają zawsze zaszczytne miejsce w świątyniach i domach. Maryja bywa na nich przedstawiana jako tron Boga, niosący Pana i podający Go ludziom, Teotokos. Te słowa, Maryjo, Kościoła Świętego, wzywając nas, aby uciekać się dziś do Ciebie, aby być bliżej Boga. Trzeba nam, Maryjo, muru Twoich ramion, tronu Twojego serca i związania z Tobą silniejszego niż nasze związanie z grzechem. Bo grzech wielu ludzi, wiele Twoich dzieci czyni nałogowcami, ludźmi bezsilnymi, niewolnikami zła. Więc tym bardziej oddajemy się Tobie, Maryjo, bo Ty możesz uczynić każdego z nas kimś, kto w modlitwie będzie bardziej odczuwał więź miłości z Tobą niż w grzechu z demonem. Oddajemy się Tobie więc, Maryjo, tu dziś, aby być bliżej Jezusa Chrystusa, aby być bliżej Jego. Ty, Maryjo, wieżo z kości słoniowej, Ty jesteś pierwszym tronem. Ty, Maryjo, jesteś pierwszą monstrancją, która nosiła w sobie ciało żywego Boga Jezusa Chrystusa. Twoje serce było pierwszym tabernakulum. I dziękujemy Ci, Matko, że Twoje serce, że Ty przyniosłaś nam Jezusa Chrystusa, bo w Nim jest dla każdego z nas nadzieja zwycięstwa nad grzechem. Ty, o wieżo z kości słoniowej, nie możemy być podobni, Maryjo, do Ciebie w miłości. Nie potrafimy kochać nawet tych w domu, cóż dopiero nieprzyjaciół. Jesteśmy grzeszni, a Ty niepokalanie poczęta. Ale, Matko Najwyższego, w jednym możemy być do Ciebie podobni. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to tak jak Ty, mamy ciało Jezusa pod swoim sercem i prosimy Cię, żebyśmy zawsze byli w łasce uświęcającej i mogli się ciałem Chrystusa i Jego krwią karmić, bo to daje nam życie wieczne. Spraw, Maryjo, aby każdy z nas nigdy nie przestał przyjmować Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i w tym był tak podobny do Ciebie i zasiadł z Tobą na tronie razem z Jezusem Chrystusem, a jak mówi święty Paweł, a będziemy uczestnikami boskiej natury. Oddajemy Tobie, Maryjo, w tej modlitwie apelowej Ojca Świętego Franciszka, naszego arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę naszej archidiecezji częstochowskiej, wszystkich biskupów, kapłanów, wszystkich neopresbiterów oraz diakonów i nowo wyświęconych diakonów. Oddajemy nasz zakon Paulinów, stróżów jasnogórskiego Wieczernika, razem z generałem zakonu Paulinów obecnym wśród nas, ojcem Arnoldem Chrapkowskim oraz przeorem Jasnej Góry obecnym wśród nas, ojcem Marianem Waligurą. Oddajemy Tobie, Maryjo, naszą ojczyznę na czele z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Oddajemy Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, gdzie peregrynujesz dzisiaj w obrazie swoim wizerunku nawiedzenia. Oddajemy wszystkie intencje zapisane w Jasnogórskiej Księdze Modlitw Apelowych. Prosimy Ciebie, Maryjo, o pokój na świecie, też o wolność w wyznawaniu wiary w Chrystusa. Oddajemy Tobie grupę z Węgier, Szuj, Szap, którzy co roku tu przybywają, aby uczestniczyć w apelu jasnogórskim oraz w procesji Bożego Ciała. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących, za wszystkich więźniów, wszystkich ludzi uwikłanych w grzechach i w nałogach. Prosimy i oddajemy pielgrzymów z diecezji Trident we Włoszech z księdzem proboszczem z Don Giuseppe da Pra. Prosimy za dzieci pierwszokomunijne z parafii świętego Jana z Dukli, z Częstochowy, z ojcem Krystianem, za dzieci i rodziców i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Starym Lubielu z diecezji łomżyńskiej, którzy dziękują w pierwszej rocznicę nadania szkole tytułu Sługi Bożego księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. Prosimy również za pielgrzymów z Przytoka, z Zielonej Góry, Żagania, Rybaków z diecezji zielonogórskiej Gorzowskiej, którzy tu dziś przybyli na pielgrzymce rowerowej. Również oddajemy Tobie, Matko, parafian z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji łódzkiej, która trwa dziś na modlitwie za ojca świętego Franciszka, za najbliższy synod biskupów, za rodziny i wspólnoty osób modlących się w tych intencjach. Prosimy za wszystkich zmarłych, szczególnie za wczoraj pochowanego ojca Augustyna Łazura Paulina w tajemnicy nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami.
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławiony żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Małżeństwo Szymon i Dorota Wolnosy z parafii świętej Jadwigi Królowej w Częstochowie oddadzą wszystkich modlitwą za rodziny i synody biskupów.
Boże, w Trójcy Świętej jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi, dziękujemy za to, że stworzyłeś nas, mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca.
Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły synod biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Rodzin,
módl się za nami.
Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle, Papieżu Rodziny,
dzisiejszego jubilata księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, który przeżywa 37. rocznicę swoich święceń kapłańskich, prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Te dwa słowa, pamiętam i czuwam, są bardzo zobowiązujące we wszystkich wymiarach naszego życia. Również odnoszą się one w sposób szczególnie do kształtu naszej wolności. I nie wolno nam zatracić pamięci, że nie byłoby owego 4 czerwca 1989 roku bez papieskich dat października 1978 i papieskich pielgrzymek. Nie pozwólmy zawłaszczyć historii. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelowej. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Drodzy Państwo, o 21.30 w Radiu Maria mają rozpocząć się rozmowy niedokończone, więc chcemy teraz podziękować szybko naszym ofiarodawcom. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio poprzez modlitwę, dar cierpienia i dary serca. Do naszych ofiarodawców należą z Poznania pani Anna Kornecka, Wojciech Kołodziejczak, Adrianna Królik, ksiądz Lech Ludwiczak, pani Anna Kubiak, Halina Matysiak, Zenon Barbara Milewscy, pani Maria i Czesław Napieralscy, pani Ewa Niklasiewicz, Alicja i Jerzy Orzechowscy, pani Maria Pawlik, Alojzy Mieczysława Pawłowscy, Ewa i Zdzisław Przybylscy, Justyna Tymoteusz Jakub Płonka oraz pani Lidia Zuzanna Rybicka i Elżbieta Skorlińska. Dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczny.
Questi passi d'amore sulla strada del cuore che mi porta da te. Soffia il vento del tempo, quanta notte che va sempre qui. Time I knew what happiness was.
Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Numer konta Radia Maryja PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Tyme wody putem wieczne świetlosti.
Drodzy Państwo, Ojciec Święty Franciszek udaje się w kolejną swoją podróż apostolską. Już w najbliższą sobotę, 6 czerwca, odwiedzi Sarajewo w Jugosławii. Franciszek, zapowiadając swą podróż, stwierdził, że ma ona dodać otuchy tamtejszym katolikom, wzbudzić zaczyny dobra i przyczynić się do umocnienia braterstwa, pokoju, dialogu międzyreligijnego i przyjaźni, dlatego do tego kraju pielgrzymować będzie pod hasłem Pokój z Tobą. Program papieskiej podróży jest następujący. Do Sarajewa Ojciec Święty przybędzie o 9 rano. Po ceremonii powitania na stołecznym lotnisku i wizycie w Pałacu Prezydenckim spotka się z władzami kraju, a następnie o godzinie 11 na stołecznym stadionie odprawi uroczystą Eucharystię. Po liturgii przewidziano w Nuncjaturze Apostolskiej spotkanie z biskupami Bośni i Hercegowiny. Po południu około godziny 16.20 papież spotka się w tamtejszej katedrze z duchowieństwem, a następnie o 17.30 w Międzynarodowym Centrum Franciszkańskim będzie przewodniczył spotkaniu ekumenicznemu i międzyreligijnemu. Ostatnim punktem papieskiej wizyty będzie spotkanie z młodzieżą w ośrodku imienia Jana Pawła II. To o godzinie 18.30. Po ceremonii pożegnania o godzinie 20.00 Ojciec Święty wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Polecajmy w naszych modlitwach opiece Bożej to ważne wydarzenie dla Bośni i Hercegowiny. Niech przyniesie ono jak najlepsze owoce dla tamtejszych mieszkańców, jak również i dla nas uczestniczących w tej pielgrzymce za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam.
W niedzielę w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce w diecezji warszawsko-praskiej o godzinie 18 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia z okazji jubileuszu 600-lecia istnienia tejże parafii. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski. Transmisja w Telewizji Trwam.
Jest 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja rozmów niedokończonych z Telewizji Trwam z godziny 18.15. Bardzo serdecznie witamy. Temat rozmów: przyszłość polskiego przemysłu wojskowego. A nasi goście to ponownie w naszym studio pan poseł Antoni Macierewicz. Witamy gorąco.
Dzień Boże.
Pan poseł Bartosz Kownacki, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, nie musimy dodawać. I pan Marian Kokoszka, przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Mielec.
Szczęść Boże.
Kłaniamy się. Pan Andrzej Kuchta, przewodniczący NSZZ Solidarność PZL Świdnik.
Szczęść Boże, witam.
Witamy. i także pan Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy panowie, tytułem takiego pewnego wstępu, bowiem raz, że w Radiu Maryja jeszcze nie było tej audycji, była tylko w telewizji Trwam, bo dzisiaj środa. I dwa, że o tej porze też dołącza nowa część naszych słuchaczy, jak ufamy, także i telewidzów, więc pewnie tytułem wstępu warto kilka zdań od każdego panów się dowiedzieć o problemie, jaki mamy z polskim przemysłem wojskowym. Ostatnie dni, właściwie tygodnie, to przykładowy ten Caracal jest tego, jest na to dowodem, ale to nie chodzi tylko o ten helikopter, chodzi w ogóle o wizję przemysłu wojskowego. Bardzo proszę, od kogo zaczynamy, może pan poseł Antoni Macierewicz.
Może dwa słowa jako wstępu powiem. Rzeczywiście jest tak, że podjęto decyzję w oparciu o analizy, jakie były przeprowadzane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnich latach, w oparciu o sformułowaną tam, podpisaną przez prezydenta Komorowskiego strategię bezpieczeństwa narodowego, podjęto decyzję wydatkowania w najbliższym czasie 130 miliardów złotych na dozbrojenie, przezbrojenie polskiej armii, tak żeby rzeczywiście była zdolna do sprostania zadaniom obrony państwa polskiego. W ramach tego, w ramach ogólnych tego programu wyznaczono szereg partykularnych programów, w tym także 1/10 tej sumy, 13 miliardów złotych, postanowiono wydać na zamówienie helikoptera transportowego, helikoptera, który by był zdolny do spełnienia podstawowych misji w kraju. Oprócz tego będzie też przetarg na helikopter bojowy. Otóż te 13 miliardów złotych miało być, to było naturalne oczekiwanie, wydatkowanych w kraju, wydatkowanych w jednej z dwóch albo w obu przy podziale tego zadania na dwie firmy, które w Polsce produkują helikoptery zarówno w Mielcu, jak i w drugiej fabryce, która produkuje helikopter Augusty Westland, i wydawałoby się, że to jest naturalne oczekiwanie. Tymczasem podjęto decyzję zupełnie inną i 21 kwietnia 2015 roku pan prezydent Komorowski oświadczył, że te pieniądze pójdą do Francji, że te pieniądze pójdą do firmy Airbusa, który zaproponował helikopter Caracal. Trudno zrozumieć, dlaczego tak się stało. W każdym razie zaowocowało to już zapowiedziami no, usunięcia z pracy, rezygnacji z pracy zarówno w Kraśniku, jak i zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu, w obu tych firmach będą zwolnienia z pracy, ponieważ liczono w naturalny sposób, że dostaną fabryki polskie, że dostaną producenci, którzy produkują od dawna helikoptery w Polsce. Obie firmy zgłosiły się do tego przetargu i obie firmy podtrzymują możliwość dostarczenia wymaganego helikoptera dla wojska. To jest, analizujemy tę sprawę szczególnie, dlatego że to jest taki przykład tego, co rzeczywiście może się stać z tymi 130 miliardami. Zwłaszcza, że już od dłuższego czasu docierają informacje, że faktycznie obecnie rządzący chcą włączyć cały polski przemysł obronny do Airbusa. Za jakiś tam procent akcji Airbusa, mówi się o 2-4%, no między 2-3%. To byłaby jakaś tylko cząstka kontraktów, na które się składają na te 130 miliardów złotych. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że decyzja, jaką podjęto dotycząca helikoptera, nie zostanie zrealizowana. Chociaż już ten samolot, ten helikopter przeszedł testy i jak nas poinformowano, chociaż były one skrócone o 3 tygodnie i zamiast 30 dni trwały tydzień, jak nas poinformowano, przeszedł skutecznie. skutecznie. Istnieje obawa, że mamy do czynienia z ustawionym przetargiem. Istnieje obawa, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami na szkodę państwa polskiego, na szkodę konkretnych zakładów, zarówno Świdnika, jak i Mielca, i na szkodę przyszłości rozwoju polskiej armii. Stąd dyskusja skupiła się na tym jednym przykładzie, ale w istocie mówi ona w ogóle o tym, co chcą zrobić obecnie rządzący, co chciał zrobić odchodzący prezydent Komorowski i co chce robić Platforma Obywatelska z Polską w słowo Armią.
Czyli panie pośle, można powiedzieć, że to zwiastuje nieroztropne rozporządzanie pieniędzmi, ale także brak patriotyzmu gospodarczego, prawda?
Nawet więcej niż brak patriotyzmu. Działanie na szkodę polskiego przemysłu obronnego. Zasilanie pieniędzmi polskiego podatnika, obcych firm, zamiast tych, które pracują w Polsce.
Jeżeli pan poseł Antoni Maciejewicz, bardzo proszę, kto następny? Pan poseł Bartosz Kownacki.
Jeżeli można, ja w uzupełnieniu trzeba było sobie zastanowić, na szczególnie, że jesteśmy w coraz bliższym czasie do wyborów parlamentarnych i oceny tego, jak ewentualnie nowa władza będzie spoglądała na przemysł obronny, jak będzie patrzyła na bezpieczeństwo państwa i trzeba sobie jasno powiedzieć, jaką rolę ten przemysł ma spełniać. Po pierwsze, to jest oczywiste i to nie budzi niczyich wątpliwości i ten przetarg również to zadanie spełni. To jest gwarancja bezpieczeństwa serwisowania, czyli jakby bezpieczeństwa funkcjonowania danego sprzętu, szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Takie założenie musi być zawsze postawione, że czy to będzie czołg, helikopter, czy jakiekolwiek inne uzbrojenia, ono musi być serwisowane na terenie kraju. No, nie można czekać w sytuacjach szczególnie nagłych, żeby ten sprzęt gdzieś wyjeżdżał i tam był serwisowany. Chociaż mieliśmy przykłady w Polsce sprzętu wojskowego, który był serwisowany, remontowany poza granicami kraju i też nie było dobre dla polskiej gospodarki. Ale to jest jedna kwestia i tutaj co do zasady była zgoda. Drugi zakres bezpieczeństwa, który powinien być uwzględniony przy rozbudowie czy rozwoju polskiego przemysłu, to nie tylko serwisowania, czyli stworzenia tutaj montowni i ewentualnie ściągnięcia serwisantów odpowiednio know-how w tym zakresie, ale to jest bezpieczeństwo dostaw, czyli faktu, że sprzęt wojskowy będzie produkowany w Polsce, na terenie kraju. To znaczy nie ma tej wielkości poważnego, liczącego się gracza w Europie, który pozwoliłby sobie na to, aby ważny sprzęt wojskowy był produkowany poza jego granicami. Nawet jak nie są to fabryki należące bezpośrednio do państwa, czy firmy, której spółka matka jest w tym państwie ulokowana, to są to zakłady przemysłowe, które nie montują, a produkują ten sprzęt. Co więcej, korzystają z know-how, korzystają z inżynierów i korzystają z poddostawców z danego kraju. I oczywiście też trzeba sobie to jasno powiedzieć. To nie jest tak, że uda się to zrobić w 100%, bo dzisiaj przy tym rozwoju technologii nie ma na to szansy. Często są to podzespoły ściągane z całego świata czy z całej Europy, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej tego przemysłu było ulokowane w danym kraju, żeby gwarantować to minimum bezpieczeństwa, bo są takie sytuacje. Przykładem tego mogą być francuskie Mistrale, ale było ich więcej bodajże dla krajów Półwyspu Arabskiego takie sytuacje zdarzały, gdzie producenci państwa zachodnie ze względu na zmianę sytuacji politycznej, czy swoją, czy państwa, które zamawiało, nie realizują zamówionej dostawy. Teoretycznie można powiedzieć, że w tym wypadku to na dziś dzień nie grozi, ale też nie wiemy, co by się stało, gdyby ta sytuacja międzynarodowa, która dzisiaj jest niepewna, nie zaczęła się zaostrzać i Francja uzna, że oni jednak muszą te zabezpieczyć po pierwsze swoje gwarancje dla swojej armii, dla swojego bezpieczeństwa i odmówiliby dostaw. Poza tym to jest kwestia możliwości realizowania dostaw później, nie tylko na tych kilkadziesiąt śmigłowców, ale kiedy dochodzi do sytuacji trudnych konfliktów, czy takich, kiedy trzeba tą armię modernizować, to żeby móc od razu zwiększyć potencjał przemysłowy zakładów, które i uzyskać to tutaj na terenie kraju. No i trzecia, najważniejsza rzecz, o której mówił pan minister Macierewicz, i to jest fundamentalna, to zrozumienie, na czym polega bezpieczeństwo państwa w obecnym świecie. Trzeba znać podstawowe mechanizmy ekonomii. Otóż o tym, czy państwo liczy się w świecie, czy państwo jest poważnym partnerem, to decyduje jego gospodarka, jego potencjał gospodarczy. To decyduje to, co on jest w stanie wyprodukować, jak w tym kraju są rozwijane nowe technologie, czy on eksportuje pracowników, czy eksportuje produkty. No my dzisiaj decydując o przemyśle obronnym i o wydatkowaniu tych ponad 100 miliardów złotych, zdecydujemy, czy chcemy, żeby te pieniądze były kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, stworzyły tu miejsca pracy, a tym samym dały szansę perspektywy chociażby rozwoju młodym ludziom, nie wyjeżdżania do Irlandii czy do Anglii na zmywak, tylko pozostania tutaj w kraju, ale też te zainwestowane i to wykazywaliśmy w trakcie pierwszej części naszego programu, te zainwestowane pieniądze w polską gospodarkę mogą się zwrócić, dlatego że trzeba pamiętać, że nawet jak te zakłady nie są bezpośrednio w polskich rękach, tylko są to międzynarodowe konsorcja, to jeżeli one płacą tutaj podatki, jeżeli one tutaj zatrudniają pracowników, to koszty wydatkowane de facto po części się zwracają, bo one wracają do budżetu państwa. W podatkach, w daninach publicznych typu ZUS, w tym, że ludzie, którzy dostali pensję, to tutaj najczęściej kupują i wydają te pieniądze, więc kolejne pieniądze wracają tutaj do kraju. Co więcej, jeżeli to są rozsądnie wydatkowane pieniądze, to w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat zainwestowane na przykład 13 miliardów złotych na śmigłowce może wręcz się zwrócić, dlatego że okaże się, że zamówienia spływające z całego świata, z różnych państw, mogą spowodować, że ten zakład na tyle dobrze się rozwinie, że później będzie płacąc podatki, zatrudniając kolejnych pracowników, będzie de facto tworzył te kilkanaście miliardów, może zwrócić się wielokrotnie dla danego kraju, nie mówiąc właśnie już o tym bezpieczeństwie militarnym. I w taki sposób trzeba rozumieć kategorię.
A jeszcze tak najprościej to know-how, to o co chodziło? Bo dla naszych słuchaczy może wszyscy...
Znaczy, jeżeli chodzi o po prostu chodzi o nowe technologie, o technologię, aha, możliwość skonstruowania danego sprzętu, wyprodukowania go, że tak, żeby mieć jak najwięcej tych technologii u siebie w kraju.
I pozostały, to, nie jako tajemnica, prawda, produkcji, czy...
I później były rozwijane tutaj w kraju, wykorzystywane także w innych gałęziach przemysłu.
Pan Roman Jakim się zgłaszał, teraz bardzo prosimy, a potem panowie z Solidarności.
Proszę ojca, szanowni państwo, tak naprawdę walka o produkcję śmigłowca dla polskiej armii w Polsce rozpoczęła się już ponad 2 lata temu. To już trwa dość długo i żeby było jasne, my nie walczyliśmy o to, żeby Świdnik wygrał, czy Mielec wygrał przetarg. My walczyliśmy o to, żeby i stawialiśmy takie żądania do pana prezydenta, do rządu, do wicepremiera Siemoniaka, żeby kryteria, które będą brane przy przetargu, były bardzo uczciwe, bardzo transparentne i przejrzyste i żeby wygrał najlepszy. Oczywiście mieliśmy pełną świadomość, że zarówno zakład w Świdniku, jak i w Mielcu, razem ze swoimi inwestorami, czyli z Agustą i z Sikorskim, jest w stanie wykonać najwyższej klasy sprzęt, każdy śmigłowiec, jaki tylko sobie polska armia zażyczy. No, problem jest tylko taki, żeby rząd polski dostrzegał to, że polityka przemysłowa polega na tym, żeby zamawiać sprzęt, jeżeli jest to możliwe w polskich zakładach, tam gdzie pracują polscy pracownicy. Nie będę powtarzał tych rzeczy, o których panowie posłowie mówili i zauważyli te wszystkie nieprawidłowości. Chciałbym tylko odnieść się do naszego ostatniego spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej 24 kwietnia, kiedy to po ogłoszeniu decyzji jakimś dziwnym trafem przez pana prezydenta Komorowskiego, że to został wybrany śmigłowiec produkowany przez Airbus Helicopters, a odrzucona została oferta Mielca i Świdnika. 24 spotkaliśmy się z ministrem obrony narodowej panem Tomaszem Siemoniakiem i on zapewnił nas, że oferta Mielca i Świdnika została odrzucona ze względów formalnych, natomiast to jest bardzo istotne, też zapewnił, że 100% wymagań wojska spełnia śmigłowiec Caracal. Jak to jest do dzisiaj, no to odpowiedź wydaje się prosta. Nie zostali dopuszczeni obserwatorzy społeczni ani na etapie przetargu, nie dostali również żadnej dokumentacji, nie zostali dopuszczeni obserwatorzy społeczni na etapie testów, które były prowadzone. My podejrzewamy, że skoro nie chce się pokazać, skoro nie chce się odkryć kart i nie pokazać tego wszystkiego, co jest związane z tym przetargiem w stronie społecznej, i to ludziom, którzy mają dopuszczenia do informacji niejawnych, to znaczy, że ma się coś do ukrycia. My uważamy, że ten przetarg powinien być powtórzony. Ta decyzja została podjęta wbrew zdrowemu rozsądkowi. Uważamy, że jako związek zawodowy, jako Solidarność, uważamy, że nie była to decyzja polityczna, ponieważ tak naprawdę ona politycznie osłabia państwo polskie, ponieważ produkcję lokuje daleko za granicami Polski, blokuje dostęp nowych technologii do zakładów, które w Polsce już istnieją, no bo przecież inwestorzy, którzy zainwestowali w Świdnik i w Mielec, pewnie teraz będą się zastanawiać, czy warto dalej inwestować, skoro to, co robimy w Polsce, nie jest zamawiane. Również nie jest to decyzja ekonomiczna, ponieważ po pierwsze za te pieniądze, które rząd polski zapłaci za 50 śmigłowców francuskich, dostałby od Świdnika i od Mielca 70 śmigłowców produkowanych w tych zakładach. Mało tego, później na etapie eksploatacji śmigłowiec francuski jest znacznie, znacznie droższy niż śmigłowce, które produkowane są w Polsce. I trzecie, jest to decyzja również, nie jest to decyzja społeczna, ponieważ zagraża miejscom pracy w Mielcu i Świdniku. Ja myślę, że koledzy za chwilę powiedzą więcej szczegółów, jak to w tej chwili wygląda. Jest to degradacja ściany wschodniej, a stawianie czy dzielenie Polski, tak jak to dzisiaj w którejś z rozgłośni radiowych powiedział wicepremier Siemoniak, że Mielec i Świdnik działają na szkodę Łodzi, jest po prostu kolejnym kłamstwem, kolejną rzeczą, która jest nieprawdziwa, ponieważ obydwaj producenci krajowi gwarantowali utworzenie centrum serwisowego w Łodzi i zatrudnienie tam kilkuset pracowników. I to zatrudnienie nie tylko na etapie montażu śmigłowców, ale po sprzedaży, po dostarczeniu śmigłowców armii, przez 30 lat serwis, czyli naprawy, usuwanie ewentualnych usterek, serwisowanie i modernizacja, jeżeli by taka była potrzebna. Przez 30 lat byłoby stworzone kilkaset miejsc pracy, takich jak w Mielcu i Świdniku.
No tak, a może to jest nagroda w cudzysłowie za głosowania pana Podkarpaciu, też na ścianie wschodniej, prawda? Przez 8 lat tam zawsze wygrywało Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, 8 lat temu, jak prywatyzowano PZL Mielec, a było to za rządów premiera Kaczyńskiego, to od tamtego czasu zainwestowano w tę firmę około 200 milionów dolarów. Zapewniono stabilne zatrudnienie dla przeszło 2200 pracowników. Na stanowiskach o bardzo wysokich standardach, których nie powstydziłby się żaden światowy producent statków powietrznych. Mało tego, przetransferowano również mnóstwo technologii. Praktycznie 80% śmigłowca S-70 i Black Hawk jest w tej chwili produkowanych w Mielcu. Dlatego mogliśmy liczyć na to, że atuty tego produktu, to, że jest użytkowany w 28 krajach świata, blisko 4000 latających na całym świecie i sprawdzonych w warunkach bojowych śmigłowiec będzie produktem, który również zostanie ulokowany w Polsce. Niestety polski rząd wybrał inaczej i to był moim zdaniem policzek wymierzony polskiemu przemysłowi, zakładom produkującym sprzęt w Polsce, polskim pracownikom. Jest to zagrożenie dla naszych miejsc pracy. Niestety takie efekty w tej chwili właśnie się pojawiły. W poniedziałek zostaliśmy poinformowani o tym, że potencjalnie możemy stracić w najbliższym czasie blisko 500 miejsc pracy. To jest no, ogromna ilość i poważne zagrożenie dla funkcjonowania w najbliższym przynajmniej czasie.
Tak, dziękuję. To był pan, przypomnę, Marian Kokoszka, NSZ Solidarności w Mielcu, PZL w Mielcu i też pan Andrzej Kuchta jest z nami. Bardzo prosimy o pana tutaj zdanie i opis sytuacji w Świdniku.
W Świdniku oczywiście sytuacja jest podobna jak w Mielcu. Rada Nadzorcza w ubiegłym tygodniu dostała przygotowany program takiej restrukturyzacji firmy, zmiany modelu biznesowego naszej firmy. I plan ten zakłada, że w ciągu 3 lat pracę straci około 800 osób z 3500 niecałe zatrudnionych. Jest to pokłosie właśnie tej decyzji podjętej przez Ministerstwo Obrony w sprawie przetargu. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy u nas akurat w Świdniku, że jesteśmy podwykonawcą dla firm, które współpracują z Airbusem, dostarczają podzespoły Airbusowi, także te kontrakty też nam się kończą. No i w tym momencie, jeżeli jesteśmy wewnętrznie na polskim rynku konkurencją dla Airbusa, no to oczywiste, że przestaniemy produkować dla nich. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, to co wcześniej było mówione odnośnie bezpieczeństwa kraju, bo dla mnie bezpieczeństwo kraju to jest nie tylko silna armia, ale właśnie ten własny potencjał produkcyjny, silny przemysł obronny. Natomiast dzisiaj decyzja, która została podjęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tak de facto blokuje nowe inwestycje naszych inwestorów i pozbawia nas, zarówno w Świdniku, jak i w Mielcu, możliwości produkowania nowych wyrobów, tworzenia nowych konstrukcji czy modernizacji tych śmigłowców, które w tej chwili są na wyposażeniu armii, bo około 80% śmigłowców, które armia używa, zostały wyprodukowane w Świdniku. Taki jest stan na dzień dzisiejszy. I inwestycje, które zostały poczynione w Świdniku, jest to w ciągu 5 lat od prywatyzacji ponad 600 milionów złotych. Takie inwestycje były poczynione w naszą firmę. Do tego ponad 400 milionów w ciągu tych 5 lat odprowadziliśmy jako firma do Skarbu Państwa w postaci podatków VAT, PIT, CIT i zobowiązań ZUS-owskich. Także są to ogromne pieniądze, które do państwa również wracają i stajemy w tej chwili w takim miejscu i w takiej sytuacji, że w przyszłym tygodniu zbiera się Rada Nadzorcza, będzie przyjęty ten program restrukturyzacji firmy, i czekamy niepewne czasy, które niebawem nadejdą.
Taka jest sytuacja teraz obecna. Mam takie pytanie, może trochę niemądre czy niemądre, bo wiemy, że pewne procesy da się zatrzymać, do niektórych trudno będzie potem przemienić. Pytanie właśnie, panowie posłowie, gdyby się zmieniła scena polityczna, powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło rządy, jakby to można było wtedy naprawić, bo to trzeba naprawić. Czy jest taka możliwość?
Przede wszystkim na szczęście ten kontrakt nie został jeszcze podpisany. A rzeczywiście było bardzo wiele nieprawidłowości. Wybór tego producenta Airbusa został wykonany wyłącznie dlatego, że złamano szereg zasad. Ja chcę tylko przypomnieć dwie takie drobne rzeczy, ale bardzo charakterystyczne. Francja, ojczyzna producenta tego helikoptera, który wybrał pan Siemoniak z panem prezydentem Komorowskim, nie używa, armia francuska nie używa tego helikoptera. Tam lata 15 czy 20 sztuk tego helikoptera. A więc sam producent mówi poprzez praktykę, że to jest produkt nieużyteczny, niepewny, bądź nieskuteczny, bądź już po prostu za stary, bądź już taki, który trzeba sprzedawać krajom zacofanym chyba, prawda? Bo tylko tam można go używać. Nie będę wskazywał tego przez geograficzne przyporządkowanie, no ale po prostu krajom trzeciego świata, takim, które mogą wziąć coś, co już wysoko rozwiniętym krajom jest nieprzydatne. I druga kwestia. Mówione to było o 50 sztukach, które za te 13 miliardów zostało zamówionych, chociaż zarówno Świdnik, jak i Mielec za te 13 miliardów, a nawet taniej są gotowe wyprodukować 70 sztuk. Otóż to nawet nie jest 50 sztuk, to jest 25 sztuk. Dlatego, bo 25 sztuk ma przylecieć już zmontowanych, do których tylko trzeba będzie dorysować szachownicę i tyle. Domalować szachownicę. A więc do montażu zostanie tylko 25 sztuk. Za to Airbus weźmie 13 miliardów złotych polskich. Ale na szczęście, chociaż łamiąc wszystkie reguły, o których tu było mówione i pewno jeszcze będzie powiedziane, przeprowadzono testy przez tydzień zamiast przez miesiąc i uznano, że te testy kwalifikują ten helikopter do zawarcia kontraktu. On nie został jeszcze podpisany, a pan Siemoniak publicznie przyrzekł, że nie będzie pospiesznej decyzji. Ja wiem, że słowo przedstawiciela Platformy Obywatelskiej może się wydawać
publicznie wątpliwe. Sam nie mam co do tego ostatecznie pewności, ale słowo takie zostało dane. Warto o tym pamiętać. Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ten dla Polski niekorzystny kontrakt, bijący zarówno polską armię, jak i polski przemysł, polską przyszłość, nie został zawarty, żeby powrócić do tego przetargu, tak aby zarówno Świdnik, jak i Mielec mogły się ubiegać o ten kontrakt. I myślę, że ostatecznym rozstrzygnięciem będzie rozstrzygnięcie wyborców. Jeżeli wyborcy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, to te 13 miliardów złotych zostanie w Polsce i będzie spożytkowane dla przyszłości polskiego przemysłu i dla polskich pracowników.
Czy jeżeli można, trzeba podkreślić bardzo jasno to, co miało miejsce w trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, dlatego że my uznaliśmy, że sytuacja jest tak poważna i Platforma Obywatelska, ten rząd próbuje za wszelką cenę forsować niekorzystny i szkodliwy dla Polski przetarg, że jedynym rozwiązaniem, które mogłoby, czy jednym z rozwiązań, które mogłoby powstrzymać Platformę przed tą decyzją, będzie stanowisko Sejmu czy stanowisko Komisji Obrony Narodowej. I proszę sobie wyobrazić, że przygotowaliśmy wspólnie odpowiedni dezyderat, który miał zobowiązać rząd stanowiskiem Komisji Obrony Narodowej, dezyderat, który wzywał, ażeby ta umowa nie została podpisana przed wyborami jesiennymi. Dlatego, że można sobie wyobrazić sytuację, w której umowa zostaje podpisana, ona jest skrajnie niekorzystna dla Polski. My bądź ją musimy realizować, czyli to się wiąże z 13 miliardami straty, bądź też musimy płacić gigantyczne odszkodowania za zerwanie tego kontraktu, już nie mówiąc o pozostałych dwóch kontrahentach, którzy mają prawo do drogi sądowej i to już nie będzie płacił nowy rząd odszkodowania, a nie rząd Platformy Obywatelskiej. To nie wyjmą politycy Platformy ze swoich kieszeni te miliardy złotych, które nie trzeba zapłacić odszkodowań, tylko my wszyscy podatnicy za to później zapłacimy. Dlatego chcieliśmy zobowiązać na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej pana ministra Siemoniaka, żeby nie podpisywał tej umowy. I co się stało? No otóż jak tylko wprowadziliśmy taki punkt pod dyskusję, jeszcze nie przesądzając o kształcie dezyderatu, nie głosując nad tym, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw jako komisja, po prostu pan przewodniczący Niesiołowski zabrał swoje notatki i wybiegł z sali, przerywając posiedzenie komisji, uniemożliwiając dalsze prowadzenie obrad. No to pokazuje, jak politycy Platformy są przerażeni, jak bardzo by chcieli dopchnąć ten kontrakt do końca, ale tak jak tutaj pan minister Macierewicz powiedział, musimy zrobić wszystko, ażeby on nie został podpisany, bo wtedy będzie szansa na nowe jego oceny i wtedy będzie szansa, żeby te pieniądze trafiły dla polskiej gospodarki, a tu trzeba też jasno powiedzieć, że nie dość, że te pieniądze mają być wydatkowane ze szkodą dla państwa polskiego, to rząd polski po ogłoszeniu, że do dalszej fazy, do fazy testów wybrano tylko jednego producenta, co już samo w sobie powoduje, że i faza testów i następna faza, która jest, czyli faza negocjacji offsetowych, czyli faza negocjowania tego, ile pieniędzy trafi w zamian za ten przetarg do polskiej gospodarki i na jakie inwestycje. W ogóle prowadzenie negocjacji z jednym dostawcą już jest mniej korzystne, dlatego że nie ma żadnej konkurencji, ale jeżeli polski minister obrony narodowej czy polski prezydent mówią wprost, że oni już podjęli praktycznie decyzję, dają do zrozumienia, że tutaj już jeżeli testy przejdą pomyślnie, to my podpisujemy umowę, to jest pytanie, w jaki sposób my negocjujemy ze stroną francuską. Francuzi już wiedzą, że rząd polski przebiera nóżkami, żeby podpisać tę umowę. Ja nie wiem z jakich powodów, mam nadzieję, że może to wyjaśni prokuratura i nie będą skłonni do żadnych ustępstw, do żadnych negocjacji na rzecz strony polskiej. Ja mogę wspomnieć chociażby taki przykład mój bydgoski. Zgodnie z propozycją, akurat tą propozycję mam od informacji ze Świdnika, tamto konsorcjum oferowało 400 milionów złotych na inwestycje w PZL w Bydgoszczy. To jest 400 milionów złotych, to jest kilkaset miejsc pracy. No i teraz jak negocjować te pieniądze i pytanie, czy rząd będzie w ogóle w stanie wynegocjować cokolwiek dla Bydgoszczy, czy dla wielu innych miast w Polsce, bo przecież takie oferty były składane dla dziesiątek miast w Polsce, nie tylko, jak ojciec powiedział, na Podkarpaciu, bo Bydgoszcz akurat głosowała niestety za Bronisławem Komorowskim. To były propozycje dla całej Polski. Polski. To nie jest tak, że nie wybierając Świdnika czy Mielca, my krzywdzimy wyborców pana prezydenta Dudy. My krzywdzimy wszystkich Polaków, bo te inwestycje są później rozłożone na terenie całej Polski. Nawet jak nie ma zakładów w danym województwie, to może się okazać, że jest kooperant, a nawet jak nie jest kooperant, to później ludzie, którzy mają miejsca pracy, kupują inne produkty tutaj w Polsce. No, trzeba powiedzieć sobie jasno. Rząd polski zdecydował. 5000 miejsc pracy likwidujemy w Polsce i przenosimy je do Francji. To trzeba sobie powiedzieć. I musimy sobie odpowiedzieć w tych wyborach, co będzie z następnymi 100 miliardami złotych. Czy my likwidujemy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Polsce i przenosimy je do Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej? Czy chcemy, żeby te miejsca powstały w Polsce? Przez 25 lat skutecznie niszczono ten przemysł i teraz robi się wszystko, żeby przemysł akurat lotniczy, który całkiem jeszcze nieźle się uchował, żeby